Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Ogólnopolski Dzień Otwarty Inżynierów Budownictwa odbędzie się 15 października. W Białymstoku, Łomży i Suwałkach skorzystać będzie można z bezpłatnych porad i wsparcia z zakresu prawa budowlanego oraz procedur związanych z budową lub remontem domu. Warto skorzystać z okazji, bo obowiązujących przepisów jest sporo, a i zmiany ciągle zachodzą. Jak sobie z tym radzić? Porozmawiamy dziś z moimi gośćmi. Wojciech Kujałowicz, zapraszam.
Masz prawo.
To czas powitać gości, przedstawiciele Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w naszym studiu. Krzysztof Ciuńczyk, przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I jego zastępcy, pani Agnieszka Żero.
Dzień dobry.
I Andrzej Falkowski.
Dzień dobry, witam Państwa.
To może zacznijmy od tego, czym się zajmujecie jako Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
Podlaska Izba Inżynierów Budownictwa zajmuje się tak naprawdę pomaganiem inżynierom oraz rzesza inżynierów na podstawie ustawy, którą ustawodawca zobligował nas do trzymania pewnej pieczy nad całym jakby środowiskiem inżynieryjnym w Polsce i przez to też i w okręgach.
Czyli nie tylko przepisy ogólne, ale też i takie szczegółowe regulują wasze środowisko?
Może odpowiem w ten sposób. My jako Okręgowa Izba owszem opiniujemy akty prawne, które pojawiają się w legislacji, ale naszą bieżącą działalnością jest to, że zrzeszamy członków naszej Izby, bo tak, żeby móc pełnić zawód w samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, to oprócz tego trzeba przynależeć do Izby. W momencie, kiedy do Izby nie należymy, nie opłacamy składek członkowskich, nie możemy wykonywać samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przez to też zyskujemy na jakości inżyniera, bo oprócz tego Izba to też również szkolenia, nadawanie uprawnień projektowych. To między innymi nasza działalność.
Ilu macie członków w tej chwili?
Około 3700 członków na terenie województwa podlaskiego, czyli z uwzględnieniem województwo podlaskie.
A czy to w kontekście innych województw dużo czy mało?
Jest ogólnie 16 okręgów, jesteśmy trzecią izbą od końca, jesteśmy małą izbą, ale radzimy sobie dość dobrze. Jesteśmy w Polsce spostrzegani jako ta izba, która sobie między innymi właśnie z przepisami radzi bardzo dobrze, gdzie właściwie naszą taką wizytówką jest tutaj też wiceprzewodniczący, który prowadzi sprawy związane z prawem.
Naszą wizytówką również jest to, że jako Izba Podlaska jesteśmy takim pionierem, jeśli chodzi o rozwiązania informatyczne stosowane w Izbie. Nasza Izba, Komisja Kwalifikacyjna, jako pierwsza zaczęła wprowadzać w postępowaniach o nadanie uprawnień budowlanych rozwiązania właśnie cyfrowe. Więc również jako pierwsza Izba przeprowadziliśmy wybory w okręgach w sposób elektroniczny, jako jedyna Izba w kraju. Także również pod tym kątem się szczególnie wyróżniamy.
A ta niewielkość w sensie ilościowym wynika również z demografii, że jesteśmy po prostu mniejszym trochę, jeśli chodzi o liczbę ludności, województwem, czy z jakiejś innej
powodu? Siłą rzeczy to z tego właśnie wynika. Czyli jesteśmy jednym z mniejszych województw, jeśli chodzi o liczebność i z tym się wiąże oczywiście liczebność naszych członków.
No to czas chyba na pytania bardzo praktyczne z punktu widzenia również naszych słuchaczy, bo są na pewno wśród nich tacy, którzy chcą zbudować sobie dom albo też rozpocząć jego budowę. Dziś mamy więcej możliwości, ale też oznacza to konieczność podejmowania takich zasadniczych decyzji już na początku. Czy na przykład ma to być mały domek do 70 metrów kwadratowych, co wiąże się z konkretnymi konsekwencjami prawnymi, czy może dom pasywny, a może pójść łatwiejszą drogą, budować dom bez pozwolenia. Jakie problemy stoją przed taką osobą, która dopiero zaczyna ten cały proces, nie tyle budowlany, co również prawny?
Szereg problemów. Przede wszystkim problemy takie, które w ogóle rozpoczną cały proces, czyli przede wszystkim wybór działki. To oczywiste, prawda? Wybór odpowiedniego miejsca również. Miejsca, które będzie albo posiadało plan miejscowy, albo jeżeli tego planu nie posiada, to inwestor będzie musiał ubiegać się o uzyskanie dodatkowych decyzji administracyjnych, czyli tak zwaną WZ-kę, decyzję o warunkach zabudowy. Natomiast te problemy takie formalne, one rzeczywiście pojawiały się później, jak już w oparciu o te wcześniej wspomniane akty prawne inwestor będzie miał projekt budowlany. no to wtedy rzeczywiście staję już przed dylematem, w jaki sposób uzyskać tą zgodę budowlaną. Mówię tutaj zgoda budowlana, ponieważ ją można uzyskać obecnie na co najmniej dwa różne sposoby, a nawet szczerze mówiąc na kilka różnych sposobów. Wcześniej było to po prostu pozwolenie na budowę. Natomiast obecnie funkcjonują co najmniej dwa tryby zgłoszenia, czyli nie trzeba uzyskiwać pozwoleń na budowę i tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, ta granica 70 metrów kwadratowych powierzchni zabudowy, bo to jest istotne. Ta granica decyduje o tym, czy inwestor może skorzystać ze zgłoszenia tak zwanego standardowego, bym go nazwał, czy ze zgłoszenia takiego dość specyficznego, nazwijmy go zgłoszeniem szczególnym.
Gdzie wobec tego najlepiej szukać od samego początku takich wiadomości związanych z systemem prawnym i tymi wymogami, od których, no co tu dużo mówić, trzeba zacząć?
Z wymogami prawnymi, no cóż, najlepiej to byłoby się jednak tutaj, nie wiem, oddać w ręce specjalistów. Nie sądzę, żeby w tym gąszczu przepisów, z którymi obecnie mamy do czynienia, przepisów dotyczących wyłącznie prawa budowlanego i pokrewnych przepisów, żeby inwestor nieprofesjonalny, nie posiadający wykształcenia budowlanego, był w stanie sobie poradzić. W tej sytuacji nie pozostaje mu nic innego, jak po prostu zatrudnić odpowiedniego fachowca. Czyli przyjmijmy inwestor, który rozpoczyna budowę domu jednorodzinnego. Zazwyczaj, aczkolwiek to nie jest konieczne, korzysta po prostu najpierw ze specjalisty w postaci architekta, który nadaje bryle, czyli tym zamierzeniom inwestora odpowiedni kształt. A później do gry wkraczają również pozostałe branże, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, prawda, które dbają o to, żeby cały ten budynek, całe to zamierzenie inwestora no, poprawnie funkcjonowało, było również energetycznie oszczędne, tak jak pan redaktor wcześniej wspomniał, prawda, budownictwo pasywne jest teraz coraz bardziej popularne, więc o tego rodzaju zagadnienia specjalistyczne, to w szczególności ostatnio właśnie dbają już inżynierowie budownictwa, czyli powinien skierować się do specjalistów. Oczywiście może próbować robić to maksymalnie dużo czynności na własną rękę, ale bez specjalistów sobie tak czy inaczej nie poradzi, ponieważ do każdej inwestycji i tak będzie potrzebował ostatecznie osoby posiadającej uprawnienia budowlane, która sporządzi jemu projekt budowlany.
A jest jakaś taka lista wymagań, które trzeba spełnić i dokumentów, które trzeba posiadać, żeby móc rozpocząć budowę domu? To da się na przykład wyliczyć tak enumeratywnie, że nie ruszymy bez. To.
Listy szczególnie zamkniętej nie ma. Mhm. Przepisy się ciągle zmieniają, więc tutaj zarówno no, twórczość prawodawcy jest bardzo bogata, nieograniczona. Więc nie ma takiej zamkniętej listy. Oczywiście można byłoby się w każdym przypadku konkretnym jednak próbować taką listę stworzyć. I to, przyjmijmy, da się zrobić, jeżeli mamy do czynienia z budynkiem w konkretnej lokalizacji. Jesteśmy w stanie określić, ile niezbędnych innych decyzji administracyjnych będzie właśnie niezbędnych do tego, żeby uzyskać pozwolenie na budowę, czy zgodę budowlaną ogólnie i rozpocząć inwestycje, ale to zależy już od konkretnego przypadku.
A jakie trzeba rozstrzygnąć problemy, bo z takim pytaniem się kiedyś spotkałem, kiedy posiadam działkę i ta działka ma pewien swój specyficzny charakter i teraz moje wyobrażenia o domu, jaki tam miałby stanąć, są też jakieś, no i nagle się okazuje, że nijak się to ze sobą nie zgadza, bo na przykład miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje takiej konstrukcji, jaką sobie wymarzyłem.
No cóż, miejscowy plan zagospodarowania niestety jest dokumentem wiążącym inwestora. Nie można od tego odstąpić, nie da się od tego odstąpić. Oczywiście można próbować dokonać zmiany planu, ale jest to procedura bardzo i czasochłonna, i kosztowna. Więc pójście tą drogą jest, no rzadko się zdarza, a w szczególności jeśli chodzi o inwestycje budownictwa jednorodzinnego. Więc w takim przypadku według mnie nie pozostaje takiemu inwestorowi niestety nic innego niż szukać po prostu innej lokalizacji, jeżeli koniecznie sobie wymarzył konkretną konstrukcję czy kształt domu.
Czyli jeżeli ktoś posiada działkę, to jest tak, że tak powiem, już nieco ustawiony w tej kwestii, chyba że się działki pozbędzie i nabędzie inną. Ale jeśli ktoś dopiero chce działkę kupić, to warto zwrócić uwagę na to, co i jak będzie można budować na tej działce.
Tak, dokładnie. Bo o tym, co można budować na danej działce, czy w ogóle można budynek jednorodzinny, czy przypadkiem to nie jest teren przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne, tylko pod przemysłowe, czy jakiekolwiek inne, o tym decydują właśnie dokumenty planistyczne. Wśród nich właśnie najważniejszym jest plan miejscowy. Wcześniej również studia, ale przyjmijmy generalnie plan miejscowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. A jeżeli takiego planu nie ma, to wydaje się te decyzje o warunkach zabudowy, które z kolei są taką no, namiastką tego planu miejscowego. One zastępują ten plan miejscowy. To nie jest oczywiście dokładnie to samo. ale one są przygotowywane przez urzędy gmin w oparciu o zabudowę sąsiednią. Czyli mniej więcej, jeżeli inwestor wypatrzył sobie jakieś interesujące go miejsce, prawda, w którym chciałby się pobudować i mniej więcej ta architektura, która wokół niego, jego planowanej działki się znajduje, jemu odpowiada, no to jak najbardziej może akurat tym tropem pójść, prawda, i w ten sposób sobie szukać odpowiedniego miejsca.
Ile to kosztuje? Ta cała strona prawna, tych wszystkich dokumentów, które często wiążą się z opłatami, bo gdzieś tam pewnie finalnie ktoś sobie w swoim budżecie podczas budowania domu może taki bilans stworzyć.
W przypadku domów jednorodzinnych to nie są jakoś szczególnie mocno wysokie koszty. Znaczy, szczerze mówiąc, to jest tak, że i tak większość tych czynności spada na bezpośrednio na tego profesjonalistę, o którym mówiłem na początku, który w imieniu inwestora załatwia te wszelkiego rodzaju formalności. Gdyby inwestor rzeczywiście miał zamiar, próbował sam to wszystko załatwiać, to czas, który na to wszystko by poświęcił, no byłby nieakceptowalnie długi i on, myślę, że byłby ostatecznie mocno wycieńczony tym wszystkim. Stąd chyba lepiej, wygodniej jest po prostu posługiwać się profesjonalistami, z którymi po prostu inwestor wcześniej dogaduje się na określoną kwotę, na załatwienie całego tematu, prawda, czyli zaprojektowanie, w tym również załatwienie wszelkiego rodzaju formalności. Natomiast koszty wszelkiego rodzaju opłat to są, w zależności od rodzaju decyzji administracyjnej, to jest rząd wielkości od 100 do 200, kilkudziesięciu złotych i za każdy z tego rodzaju dokument mniej więcej taki rząd wielkości trzeba zapłacić.
Czyli w kontekście całej inwestycji nie są to duże kwoty?
Nie. Opłaty tego typu raczej nie są duże. I w przypadku budownictwa jednorodzinnego, bo też jeśli mówilibyśmy, zależy od rodzaju, prawda, inwestycji. Natomiast w przypadku domków jednorodzinnych nie jest to jakaś szczególnie wygórowana
kwota. Wrócę jeszcze na moment. Tak?
Tym bardziej bym dopowiedział, że w dobie czasów, jakie teraz nas otaczają, tak naprawdę ceny materiałów budowlanych tak poszły w górę, że tak naprawdę ten proces projektowy tak naprawdę jest nieznaczącą wielkością, kwotą w tym całym budżecie realizacji całego budynku.
Jakie problemy prawne często stają się kulą u nogi podczas całego procesu budowlanego, kiedy budujemy ten dom? O czym zapominają inwestorzy, jakie błędy popełniają?
W przypadku problemów prawnych, to myślę, że tu jeżeli zdadzą się na pomoc specjalistów, to tych problemów takich typowo prawnych raczej mogą uniknąć czy sporadycznie doświadczyć. Natomiast dużo jest problemów później w trakcie realizacji inwestycji, bo tutaj, tak jak Krzysiek powiedział, ten proces przygotowawczy, on w skali finansowej takiej nie jest duży. Natomiast zachęca inwestora do tego, żeby no, oszczędzać później już na etapie wykonawstwa, prawda? Tam już są trochę inne kwoty i na etapie tego wykonawstwa zaczynają się oszczędności na przykład na kierowniku budowy, czyli na przykład albo całkowita rezygnacja z kierownika budowy, co jest dopuszczalne od tego roku, od stycznia tego roku, ale nie pochwalamy tego rodzaju praktyki z różnych powodów, później możemy o tym szerzej pomówić. Natomiast inwestor musi zdać sobie sprawę, że jeżeli nie będzie miał fachowca również na tym etapie realizacji inwestycji, to popadnie w pułapkę takiego braku koordynacji całej tej inwestycji. Jeżeli on się umówi z kierownikiem budowy, nawet mając go, ale tylko na, nie wiem, 2-3 wizyty w trakcie trwania całego procesu inwestycyjnego, to się okaże, że niestety szereg robót, które wykona, będzie później musiał niestety albo poprawić, albo przynajmniej część z nich sobie zepsuć, ponieważ nie przewidział pewnych czynności, które należało w międzyczasie wykonać.
A do tego jeszcze mamy przecież na bieżąco zmieniające się prawo. No to o tym za chwilę.
Masz prawo.
Zmiany, o których rozmawialiśmy już na początku, one dotyczą między innymi tego pierwszego etapu, a więc decyzji o budowie domu do 70 metrów kwadratowych, gdzie są konkretne prawne uwarunkowania i udogodnienia. Czy to jest metoda budowania, która ma swoich fanów? Buduje się takich domów trochę?
No Andrzej, bo chyba masz na pewno statystyki.
70 metrów kwadratowych. Znaczy tak, ja mam statystyki z tego roku, które publikuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, GUNP. On publikuje takie statystyki kwartalne, półroczne, roczne i póki co ostatni raport nie przewidywał w ogóle takiej pozycji jak budowa domów o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych. Ja zakładam, że w tych statystykach, które otrzymaliśmy, mieszczą się one w kategorii budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które są realizowane na zgłoszenie. Jak duża to jest liczba obiektów? Otóż mniej więcej to jest około 2%, dwa z małym kawałeczkiem, zależy od roku. To jest liczba tych budynków jednorodzinnych, które są realizowane w oparciu o zgłoszenie, czyli bez decyzji o pozwoleniu na budowę. Za pierwsze półrocze raport mówi o tym, że łącznie wydano pozwolenie na budowę 51,5 tysiąca, mniej więcej taka wielkość. Natomiast zgłoszeń budynków jednorodzinnych było około 1300. Także mniej więcej taki rząd wielkości.
To jakie są zalety i wady tego rozwiązania?
Znaczy, jeżeli chodzi o zalety, no można byłoby, tak przypuszczam, że ustawodawca myślał o tym, żeby usprawnić i przyspieszyć proces cały budowlany, ale prawda jest taka, że no niestety nie ma tak zwanej pieczy nad całym procesem, znaczy pilnowania. Chodzi mi o to, że już na etapie zagospodarowania terenu może się zdarzyć tak, że gdzieś ten budynek po prostu tak ustawimy, że może mieć późniejsze konsekwencje w oddziaływaniu na działki sąsiednie. Nie mówiąc o tym, że już przy samym budowaniu są sprawy konstrukcyjne, które tak naprawdę trzeba mieć przeliczone, żeby wiedzieć, jakie są rozpiętości chociażby stropów, belek, podparć. Trzeba też wiedzieć już na tym etapie, jaki na przykład możemy mieć źródło ogrzewania, ponieważ między innymi jeden z takich punktów, zmiana w prawie budowlanym, zmiana na przykład źródła ogrzewania z tak zwanego paliw kopalnianych na te nowoczesne, energooszczędne źródła odnawialne. Jeżeli zamieniamy, to jest to ta tak zwana linia, ta prawidłowa. Jeżeli w drugą stronę, niestety, no wtedy już na przykład przy pozwoleniu na budowę narażamy się na to, że jest to zmiana istotna i trzeba robić projekt zamienny. No niestety już te aspekty takie ekologiczne, energetyczne, no powodują to, że no musimy uważać.
Od strony materialnej jest o czym myśleć, ale od strony formalno-prawnej także są zmiany. Pojawiło się takie pojęcie jak elektroniczny dziennik budowy. To chyba jakieś nowum na rynku.
Tak, to jest nowum. Jeszcze nie obowiązuje, ale będzie obowiązywał od 27, jeśli dobrze pamiętam, stycznia, czyli ustawa już weszła w życie, natomiast okres przejściowy powoduje, że dopiero od 27 stycznia każdy inwestor, czy to budynku jednorodzinnego, czy jakiegokolwiek innego obiektu budowlanego, będzie mógł skorzystać z czegoś takiego właśnie jak elektroniczny dziennik budowy. A mało tego, po pewnym okresie będzie nawet zobowiązany do tego, żeby prowadzić dziennik budowy w postaci elektronicznej. Także rzeczywiście ostatnie rozwiązania, spowodowane siłą rzeczy oczywiście okresem tym pandemicznym, wywołały szereg zmian w przepisach, które zmierzają w kierunku cyfryzacji. Od zeszłego roku, od lipca, my jako projektanci możemy już sporządzać projekty budowlane w postaci elektronicznej. Inwestorzy właśnie będą mieli możliwość prowadzenia elektronicznego dziennika budowy, również elektroniczna cyfrowa książka obiektu budowlanego. Także szereg jest rozwiązań, również takich dotyczących wyłącznie organy administracji architektoniczno-budowlanej czy nas jako inżynierów. Również już są uchwalone przepisy, które w przyszłym roku będą obowiązywały w tym właśnie zakresie.
Czy ten kierunek jest wynikiem pandemii, czy jeszcze jakichś innych pomysłów na to, że może to coś na przykład zmieni czy usprawni?
Ja po prostu myślę, że to jest wyjście naprzeciw. Faktycznie ta cyfryzacja powoduje to, że my jej nie unikniemy. Elektroniczny dziennik, owszem, osoby, które gdzieś tam stricte zawsze pilnowały tego fizycznego wpisu do dziennika, mogą być może nie do końca zadowolone, ale przy elektronicznym dzienniku mamy ten tak zwany tok wpisów i robót, które są realizowane na budowie, naprawdę na bieżąco. Zresztą one zawsze powinny być robione na bieżąco, ale tutaj jesteśmy i wszystko mamy jakby w jednym miejscu.
Czyli pewna mobilizacja i stopień kontroli jest tutaj zdecydowanie lepszy niż w przypadku tego papierowego dziennika.
No, nawet bym powiedział, że zbyt silny w stosunku do tego, jakie są zwyczaje na budowach.
Aha, czyli jednak jest w tym jakiś głębszy sens. Również jeśli chodzi o wnioski o pozwolenie na budowę, tutaj też się coś zmieni?
Tak, zmieni się i to bardzo istotnie. Nie wiem, na ile prawodawca traktuje ostatnią propozycję poważnie, bo chyba tak nawet należałoby zadać to pytanie. Otóż, no co prawda już od zeszłego roku również istnieje możliwość złożenia w postaci elektronicznej wniosku o pozwolenie na budowę, czy wniosku zgłoszenia, czy wniosku rozbiórki, szeregu wniosków w postępowaniach takich typowo budowlanych. Natomiast ostatni projekt ustawy o zmianie prawa budowlanego i kilku innych ustaw przewiduje, że od 1 stycznia przyszłego roku już nie będzie wyboru, już będzie obowiązek składania wniosków o pozwolenie na budowę, czy zgłoszeń, czy wniosków o rozbiórkę wyłącznie w postaci elektronicznej. Projekt ustawy w poniedziałek, jeśli dobrze pamiętam, w tym tygodniu zakończył się etap konsultacji publicznych nad tym projektem ustawy. No oczywiście my zgłosiliśmy tutaj propozycję, żeby jednak istniał jakiś okres przejściowy w wejściu w życie tego rodzaju przepisów, bo wydaje się, że jednak to jest zbyt daleko idąca propozycja zmiana.
Tym bardziej, że po sygnałach, jakie otrzymaliśmy od organów AB, to tak już troszeczkę na rozluźnienie tej sytuacji budowlanej. Powiem szczerze, że chyba włodarze nasi muszą zaopatrzyć tak naprawdę organy AB w mocniejsze jednostki komputerowe, bo nie wiem, czy będą w stanie obsłużyć w przeglądanie projektów, bo to będą pliki, które no, trzeba będzie przeglądać na komputerze.
Czyli sprzętowe tutaj bariery także mogą się pojawić.
Tak jest.
No dobrze, to jeszcze wróćmy na chwilę do tego, od czego zaczęliśmy, czyli okazji, aby porozmawiać z fachowcami a propos nie tylko aspektów prawnych związanych z budownictwem. Mam na myśli drzwi otwarte.
Masz prawo.
Z tego co wiem, od września do listopada w różnych regionach kraju po raz drugi są organizowane bezpłatne konsultacje dla Polaków. Inżynierowie budownictwa udzielają porad w ponad 90 punktach na terenie kraju. To dosyć szeroko zakrojona akcja.
Tak, to jest druga ogólnopolska akcja i pod hasłem budowa, eksploatacja i remont twojego budynku. Skierowana głównie o inwestorów indywidualnych, tak, czyli takich ludzi, którzy marzą o bezpiecznym domu, o remoncie tego domu, bądź też modernizacji. I 15 sierpnia odbędą się takie przepraszam, 15 października odbędą się takie konsultacje tutaj u nas w Podlaskiej Okręgowej Izbie i aby móc trafić do szerszej liczby mieszkańców naszego województwa, utworzyliśmy takie 3 punkty konsultacyjne. To będzie w Białymstoku, w siedzibie Podlaskiej Okręgowej Izbie, przy ulicy Legionowej 28, lokal 103. Punkt konsultacyjny będzie też w Łomży, w Parku Przemysłowym, przy ulicy Generała Sikorskiego 166, w sali 03. I jeszcze punkt konsultacyjny w Suwałkach. To jest Państwowa Uczelnia Zawodowa, ulica Noniewicza 10, sala 117. I w ramach tej akcji, to o czym tutaj wszyscy rozmawialiśmy, będzie można uzyskać fachową pomoc, informację taką dotyczącą między innymi czego? Zakupu działki, tak? Procedur związanych z pozwoleniem na budowę, wyboru kierownika budowy, materiałów, technologii. I obecny ten czas jest taki dosyć trudny dla osób, które właśnie budują, modernizują domy i my jako profesjonaliści, czyli te osoby, które posiadają uprawnienia budowlane w różnych specjalnościach, osoby, które na co dzień pracują na budowach, zajmują się tymi budowami, instalacjami, chcemy dać możliwość skonsultowania wszystkich pojawiających się problemów na tej budowie.
Czyli właściwie na każde pytanie znajdą się tacy fachowcy, którzy udzielą odpowiedzi w tej
kwestii.
Tak,
oczywiście. Będzie 5 specjalistów w różnej dziedzinie i bardzo nam zależy na wiarygodności tych porad, ponieważ w internecie teraz pojawiają się ci tacy specjaliści, eksperci, którzy zamiast pomagają, to powodują masę problemów.
Zresztą w internecie jest wszystko.
Tak,
z każdej dziedziny, prawda?
My musimy po prostu dać rzetelną odpowiedź i to daje nam możliwość takiego bezpośredniego kontaktu z osobą, która ma te problemy i analizowania każdego z nich indywidualnie.
Czyli począwszy od tych, którzy dopiero myślą o budowie, przez tych, którzy są w trakcie budowy,
tak.
Są tych, którzy remontu, są w trakcie remontu, czy domu, czy mieszkania,
tak.
Jakiejkolwiek kwestii związanej z szeroko pojętym budownictwem. Takie osoby, jeśli mają jakieś pytania, mogą przyjść i uzyskać bezpłatną poradę.
Tak, serdecznie zapraszam.
To jeszcze przypomnijmy, 15 października w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.
Tak.
Wystarczy znaleźć odpowiednią lokalizację w godzinach
internecie. Od 9 do 16. Mhm.
A gdzie jeszcze można sobie upewnić się co do lokalizacji, jak nam wypadnie z pamięci?
Na stronie internetowej w naszej izby wszystko jest dokładnie opisane.
Kiedy trafiają do was, bo przecież macie ze sobą doświadczenia ubiegłego roku takich spotkań, osoby, które przychodzą z pytaniami, to o co najczęściej pytały?
To były pytania najczęstsze z branży konstrukcyjno-budowlanej. Pojawiały się też również pytania od strony sanitarnej, czyli źródła ciepła. I to właściwie to były najczęstsze. Owszem, sprawy związane z warunkami zabudowy, jak można ustawić dom na działce. I to właściwie to takie najbardziej nurtujące te tematy, które były poruszane przez przysłowiowego Kowalskiego, który marzy o swoim domu.
Ale zadać można każde pytanie podczas Dni Otwartych Inżyniera Budownictwa. Dziękuję Państwu za to spotkanie. Moimi gośćmi byli przedstawiciele Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Krzysztof Ciuńczyk, przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i jego zastępcy, pani Agnieszka Żero i pan Andrzej Falkowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.